Niechaj będzie pochwalony Jezus Chrystus. To zawsze zaszczyt i przywilej głosić Boże Słowo, zwłaszcza jeszcze w takie święto, jak dziś mamy. Nie pamiętam, aby w historii, od kiedy przynajmniej jestem w tym kościele, od ponad 10 lat, żeby tyle kandydatów się chrzciło. Było kiedyś tak, pastorze? Nie, pierwszy raz aż tak dużo. Dzisiaj nie tylko my się cieszymy, ale całe niebo, tak naucza nas Boże Słowo. I też zostało dzisiaj przede mną postawione karkołomne zadanie, w związku z tym, że mamy aż 24 kandydatów, więc ten chrzest trochę potrwa. Nie wiem, czy wiecie, w naszym kościele jest taki zwyczaj, że im kandydat więcej miał grzechów, tym dłużej jest trzymany pod wodą. Więc biorąc to pod uwagę, obawiam się, że 24 osoby to może trochę potrwać. Więc poproszony zostałem, by dzisiaj wykonać coś niemożliwego, a mianowicie zmieścić się w 30 minutach. Jak od kiedy głoszę, to nigdy mi nie wyszło. Ale jak to mówią, kiedyś musi być ten pierwszy raz. Więc może dzisiaj podejmuję ten challenge, to wyzwanie, pastorze. Może akurat mi się dzisiaj uda. Przejdźmy od razu do Bożego Słowa, bez zbędnych wstępów. Będę czytał z Ewangelii Łukasza od 10 rozdziału. Od 21, 5 wersetu. Zrobimy sobie taki rozbieg troszkę, żeby złapać kontekst. Dlaczego ten fragment? Może powiem tylko drogą wstępu. Kiedy pastor mnie poprosił, bym dzisiaj się podzielił słowem, miałem głębokie przekonanie, że tym fragmentem mam się z wami podzielić. Wiem, że większość z was ten fragment słowa doskonale zna. Myślę, że nie ma tutaj na sali nikogo, kto nie słyszałby historii o miłosiernym Samarytaninie. Czy jest ktoś, kto nigdy w życiu nie słyszał tej przypowieści? Nie widzę rąk do góry. Więc nawet w szkole podstawowej przerabiamy tą historię, uczyliśmy się, jak ją interpretować. I obawiam się, że właśnie problem polega na tym, że my w tą historię wchodzimy trochę już w pewnych, mamy schematy myślowe bardzo mocno utarte i nie potrafimy zobaczyć czegoś więcej i głębi, która tam naprawdę jest zawarta. I dlatego mam takie głębokie przekonanie, że bez względu na to, w jakim jesteś miejscu, ile lat chodzisz z Panem, czy jesteś 20 lat, chodzisz z Bogiem, czy może 2 miesiące, a może jesteś zupełnie nowy, jestem głęboko przekonany, że Duch Święty będzie chciał dzisiaj nam objawić to słowo na nowo i pokazać nam nieprawdopodobną głębię, jaka jest w tej przypowieści. Dlatego jeśli będzie taki moment, bo jestem przekonany, że większość z was zobaczy tą historię po raz pierwszy z tej perspektywy. Ja sam, kiedy niedawno ją odkrywałem jakiś czas temu, to nie jest coś, co ja wymyśliłem, ale to jest coś, o czym głosili już ojcowie Kościoła, święty Augustyn, Hieronim. Kiedy ja odkrywałem ten fragment Bożego Słowa z perspektywy kontekstu kultury żydowskiej, to byłem po prostu kompletnie rozwalony, ponieważ chyba pierwszy raz zobaczyłem, jak potężna głębia jest w tej historii. Dlatego jeśli będziesz dzisiaj, jak będę prowadził to słowo i będziesz miał takie wrażenie, że się pogubiłeś, nie rozumiesz za bardzo, w którym miejscu jestem, co ten facet w ogóle mówi, to zapewniam cię, twój stan umysłu jest z nim, jest wszystko w porządku. Przyjdzie taki moment, w którym wszystko wyjaśnię, wytłumaczę i przyjdzie ten moment objawienia, kiedy wszystko złapiecie. Ale też dlatego proszę, chcę się pomodlić, by Duch Święty objawił nam to słowo. Panie, Ojcze Niebieski, kiedy uczniowie cię zapytali, dlaczego głosisz w przypowieściach, to ty powiedziałeś, że nie każdemu jest dane poznać prawdę Bożego Słowa i mieć objawienie tego Słowa. Dlatego proszę cię, byś dzisiaj przyszedł ze swoją prawdą, objawił nam tak naprawdę, co chcesz przez tą historię do nas powiedzieć. Potrzebujemy ciebie, twojego ducha. Mi daj, Panie, jak zawsze twoje prowadzenie. Oddaję się do twojej dyspozycji. A więc czytamy Ewangelię Łukasza 10:25. I oto powstał pewien znawca prawa. Chcąc wystawić Jezusa na próbę, zapytał: nauczycielu, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne? W odpowiedzi usłyszał: a co jest napisane w prawie, jak czytasz? Znawca zacytował: masz kochać Pana, swego Boga, całym swoim sercem, z całej swojej duszy, każdą swoją myślą i ze wszystkich swych sił, a swojego bliźniego jak samego siebie. Odpowiedziałeś poprawnie, podsumował Jezus. Tak postępuj, a będziesz żył. On jednak dla usprawiedliwienia samego siebie zapytał Jezusa: a kto jest moim bliźnim? Jezus podjął ten wątek i powiedział: pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha. Po drodze wpadł w ręce zbójców, którzy go ograbili, pobili i uciekli, zostawiając bliskiego śmierci. Przypadkiem jakiś kapłan schodził właśnie tą drogą. Gdy zobaczył nieszczęśnika, przeszedł na drugą stronę i odszedł. Podobnie było z Lewitą. Przechodził tamtędy, zobaczył go, przeszedł na drugą stronę i oddalił się. Natomiast pewien Samarytanin, który też tamtędy podróżował, zlitował się nad pobitym. Podszedł, obandażował mu rany, polał oliwą i winem, wsadził go na własne zwierzę, zabrał go do spody i roztoczył nad nim swoją opiekę. Nazajutrz udał się do gospodarza, zapłacił 2 denary i powiedział: zadbaj o chorego, a cokolwiek ponad to wydasz, wyrównam w drodze powrotnej. Który z tych 3, twoim zdaniem, okazał się bliźnim człowieka, który padł ofiarą rozboju? Znawca odparł: ten, który się nad nim zlitował. Wtedy Jezus powiedział: idź i postępuj podobnie. Na pierwszy rzut oka ta historia dla nas jest jasna i banalnie czytelna. Gdybym zapytał większość z was, o czym jest ta historia, myślę, że odpowiedź byłaby jedna. Te słowa idź i postępuj podobnie i czyń podobnie sugerują nam, że mamy naśladować Samarytanina, mamy okazywać współczucie nad bliźnim, nad drugim człowiekiem i okazywać mu współczucie i miłosierdzie. Ale czy rzeczywiście ta historia jest o tym? Czy rzeczywiście ta historia jest o tym? Gdyby Pan Jezus chciał nam powiedzieć historię o tym, że mamy miłować, najprawdopodobniej tą historię opowiedziałby zupełnie inaczej. Powiedziałby najprawdopodobniej tak, że szedł człowiek, został pobity i przechodził Żyd, który spojrzał na niego i ominął go. Później przechodził drugi i też go ominął, aż w końcu przechodził trzeci, który mu pomógł. Pewnie Pan Jezus by powiedział: postępuj tak jak ten trzeci. Czy nie wystarczyłoby? A jednak Pan Jezus w tą historię wplata kapłana, lewitę i Samarytanina. I oczywiście część ludzi tak odczytuje tą historię, że tą pierwszą warstwą, bo to jest piękno Biblii, tą pierwszą warstwą jest to, że mamy miłować drugiego człowieka. I tak, to jest prawdą Bożego Słowa. Ale gdyby Pan Jezus, więc to na pewno tutaj jest zgodne. Natomiast inni idą dalej i mówią: no, Pan Jezus dlatego pewnie wpludł kapłana i lewitę, ponieważ chciał uderzyć w ludzi religijnych, którzy są hipokrytami, którzy z jednej strony pokazują swoim życiem, że chodzą do kościoła, moglibyśmy powiedzieć, a zarazem z drugiej strony nie potrafią się pochylić nad drugim człowiekiem. Ale gdyby tak było, gdyby Panu Jezusowi tylko i wyłącznie o to chodziło, bo to też jest prawdą, i chyba nie ma takiej grupy religijnej, takiej grupy społecznej, w którą Pan Jezus bardziej by nie uderzał niż w uczonych znawców prawa i faryzeuszy. A więc to jest też prawdą Bożego Słowa, ale gdyby tak było, to Pan Jezus by opowiedział tą historię tak, że szedł pewien człowiek, został pobity i nagle szedł kapłan i go ominął. Później szedł lewita i też go ominął, ale w końcu szedł Żyd, który mu pomógł, zwykły człowiek. I go się nad nim zmiłował. Więc inni mówią: to dlaczego tam jest Samarytanin? Więc inni mówią: bo być może dlatego Pan Jezus wkłada w tą historię Samarytanina, bo chce nam pokazać nie tylko, że mamy miłować bliźniego, nie tylko, że za naszą religią, moglibyśmy powiedzieć, mają iść uczynki, mają iść miłość do drugiego człowieka, ale również inni idą dalej i mówią, bo w tej historii również chodzi o to, że tak naprawdę mamy miłować ludzi, którzy nas prześladują i którzy dla nas są, nas, nie wiem, nienawidzą, nie cierpią. Samarytanie to była najbardziej chyba znienawidzona grupa tak bardzo przez Żydów. Oni ich po prostu nie cierpieli. Nie chcę w tej chwili, bo nie mam czasu wchodzić, co było przyczyną, co za tym stało. Ale oni w wielkim skrócie zaczęli się łączyć, pomimo wyraźnego zakazu wynikającego z prawa mojżeszowego, zaczęli łączyć się z poganami, wchodzili w związki małżeńskie, byli dla Żydów byli nieczyści, traktowali ich gorzej niż poganie. Nazwalibyśmy to dzisiejszym żargonie, byli to ludzie najgorszego sortu. Ale czy rzeczywiście o to Panu Jezusowi chodziło? Czy chodziło tylko o to, by pokazać miłość do człowieka, by pokazać hipokryzję ludzi religijnych? Czy tylko to również o to, że mamy miłować nieprzyjaciół? Bo to prawda. Mamy okazywać miłość tym, którzy nas nienawidzą. Ten Samarytanin pochylił się nad Żydem, który z założenia go najprawdopodobniej nie cierpią. Ale czy rzeczywiście tylko o to chodzi w tej historii? Jestem głęboko przekonany, że nie. Zanim znajdziemy odpowiedź, o czym tak naprawdę jest ta historia, wpierw musimy się przyjrzeć szczegółom i detalom, które tak naprawdę użył Pan Jezus dla zilustrowania właściwego przekazu. Ale wpierw wymaszcie, tak jak powiedziałem, wszystko, co do tej pory wiecie na temat tej historii. Miejcie taki absolutnie carte blanche, czystą kartkę przed sobą. I zapewniam was, nie mówię tej historii po to, byście mieli większy wgląd biblijny, byście zdobyli jeszcze większą wiedzę teologiczną, bo to w ogóle nie o to chodzi. Nie jestem w ogóle tym zainteresowany. Ale wybrałem ją, abyście odnieśli ją do swojego życia. Dlaczego? Bo wierzę, że ta historia jest o nas samych. Ta historia jest o mnie, o tobie, o tobie, o tobie, o każdym z nas. Każdy z nas może, a wręcz powinien utożsamić się z tym człowiekiem napadniętym i pobitym. Wierzę, że Duch Święty dzisiaj chce do nas mówić. Chce mówić do twojego serca, do twojego życia, bez względu na to, jak długo z nim chodzisz. Ale zacznijmy. Werset 30 mówi, pewien człowiek szedł z Jerozolimy do Jerycha. My na dzień dobry, już na samym początku tej historii, kompletnie nie rozumiemy, co Pan Jezus tutaj mówi, ponieważ nie znamy kontekstu. Wielu z nas nie było w Jerozolimie. Ci, co byli, to już może coś tam będą wiedzieli, ale nie znając topografii tego kraju, my kompletnie nie wiemy, co Pan Jezus ma na myśli. Ale każdy Żyd, który słuchał tej historii, wiedział, jaką drogę ten człowiek musiał przemierzyć. I nie mówię o drodze pełnej niebezpieczeństw, bo ona taka była. Musimy złapać to na dzień dobry, bo bez tego nie pójdziemy dalej w tej historii. Jerycho, kochani, jest nie dość, że najstarszym miastem, najdłużej zamieszkałym miastem na ziemi, to Jerycho przede wszystkim jest położone, jest najniżej zamieszkałym miastem na całym świecie. Jerycho leży, uwaga, 270 metrów pod poziomem morza. Jerycho, mówiąc żargonem naukowym, geograficznym, leży w depresji. A więc widzimy, że ten człowiek zmierza bardzo mocno w dół. Wiecie, gdzie leży, żeby było jeszcze kolorowiej, wiecie, gdzie leży Jerozolima? Pomiędzy wzgórzami jerozolimskimi, znacznie, znacznie wyżej, prawie 600 metrów nad poziomem morza. A więc człowiek, który słuchał tej historii, ci znawcy prawa, kiedy Jezus mówił, że szedł człowiek z Jerozolimy do Jerycha, to oni widzą, że ten człowiek kroczy bardzo mocno w dół. To nie był zwykły spacerek. To była ostra droga w dół. Różnica wysokości wynosiła 900 metrów. Wiecie, 900 metrów dla tych z was, którzy może nie mają rozeznania, co to znaczy, to powiem wam tak, jeśli byliście w Zakopanem, i jeśli widzieliście Giewont, który króluje właściwie z każdego miejsca, prawie go widać, to ta góra z krzyżem. Różnica wysokości między Giewontem a Zakopanem wynosi 900 metrów. Oczywiście ta droga z Jerozolimy do Jerycha była na dłuższej odległości, bo na 27 kilometrach. Ale próbuję wam na jedną rzecz zwrócić uwagę. Ten człowiek zmierza z Jerozolimy do Jerycha. On idzie bardzo mocno w dół. Ale co jest więcej, co jest ważniejsze, Jerozolima dla każdego Żyda było miejscem świętym, miejscem Boga, miejscem błogosławieństwa. A wiecie, czym jest Jerycho? A może inaczej, co znaczy Jerycho? Jerycho z hebrajskiego, w hebrajskim języku znaczy jar. A jar oznacza księżyc. Księżyc czym rządzi? Wiecie, te wszystkie symbole, Biblia jest pełna symboli, ale one mają potężne znaczenie. Czego symbolem jest księżyc? Nocy, ciemności, mroku. A wiecie, gdzie jeszcze leży miasto Jerycho? O czym każdy Żyd doskonale wie. To miasto leży nie tylko jeszcze w depresji, ale leży tuż nad Morzem Martwym, w miejscu, gdzie nie ma absolutnie żadnego życia. To jest jedyne morze, gdzie nic nie jest w stanie żyć. Żadna istota. Żadna roślinność. Ponieważ gdziekolwiek posypiesz solą, tam wszystko umiera. Ta historia, moi drodzy, mówi o człowieku, który zmierza z miasta błogosławieństwa, miejsca, gdzie był blisko Boga, do Jerycha, gdzie rządzi ciemność, mrok, grzech, depresja i gdzie nie ma absolutnie żadnego życia. To historia jest o każdym z nas. Absolutnie o każdym z nas, ponieważ wszyscy jesteśmy, tak jak pan pastor na początku powiedział, wszyscy jesteśmy, rodzimy się martwi duchowo. Dlatego Pan Jezus powiedział do Nikodema, musisz się narodzić na nowo. Wszyscy rodzimy się duchowo martwi i dlatego potrzebujemy tego nowego narodzenia. Bóg nas stworzył na swój obraz i podobieństwo. Pragnął mieć z nami bliską relację, bliską społeczność. Umiejscowił Adama i Ewa w raju. Kiedy czytamy Księgę Rodzaju, widzimy, że Bóg z nimi rozmawia, ma bliski z nimi kontakt, ma z nimi społeczność. Ale w wyniku grzechu my jako ludzie niejako na własne życzenie oddalamy się od Boga. Poszliśmy w grzech. Zrobimy dokładnie to samo, co Adam. A co mi Pan Bóg będzie mówił, jak ja mam żyć? Ja wiem wszystko lepiej. My wszyscy, kochani, rodzimy się w grzechu, wzrastamy w tym grzechu i nasze życie, tak jak tego człowieka, zmierza nieuchronnie w dół. Z Jerozolimy do Jerycha. Z miasta błogosławieństwa do miasta, gdzie rządzi ciemność, śmierć i grzech. Ale może dzisiaj ty jesteś w miejscu, może nawet znasz Boga od wielu lat. Może znasz Go wiele lat i być może twoje życie, może byłeś w miejscu, tak jak ten człowiek, w miejscu błogosławionym, w miejscu radości, gdy miałeś bliską społeczność z Bogiem, ale może twoje życie tak pogrążyło się w grzechu, że jesteś również na tej drodze i zmierzasz do Jerycha, ponieważ popadłeś w grzech. Może coraz większa ciemność ogarnia cię, twoje życie. A może jesteś nowy, może nigdy nie oddałeś życia Jezusowi Chrystusowi. I może czujesz, że twoje życie pogrąża się coraz niżej, tak jak u tego człowieka. Może czujesz, że pogrążasz się w coraz większej ciemności. Może zmierzasz do tego miasta depresji. Może czujesz, że już nie masz siły żyć, że coraz większy mrok ogarnia twoje życie, nie masz radości. Ta historia jest również o tobie. Ta historia jest również o tobie. Wiecie, czym jeszcze było Jerycho w Biblii? Jerycho było miastem, pierwszym miastem, jakie Izraelici musieli zdobyć, aby wejść do ziemi obiecanej. Pierwszym miastem, które się musieli zniszczyć i zrównać z ziemią. Zadam ci, bracie i siostro, pytanie. Co jest twoim Jerychem? Co jest twoim Jerychem? Co stoi na przeszkodzie, abyś mógł wejść do ziemi obiecanej? Co stoi na przeszkodzie, abyś mógł wejść do swojego raju, do swojego szczęścia? Z czym musisz rozprawić się w swoim życiu? Z jakim grzechem? Co musisz zniszczyć w swoim życiu, ażeby wreszcie zacząć chodzić w pełni błogosławieństwa, w radości, w pokoju, tym, co daje nam relacja z żywym Bogiem? A może jest ci, myślisz, że może ktoś ci pomóc? to popatrzmy dalej w tą historię. 31 werset. Przypadkiem jakiś kapłan schodził właśnie tą drogą. Gdy zobaczył nieszczęśnika, przeszedł na drugą stronę i odszedł. Kim jest kapłan, to chyba nie muszę mówić. Wszyscy wiemy. Ale człowiek, który powinien pomóc temu biednemu nieszczęśnikowi, omija go szerokim łukiem. Każdy Żyd, który miał styczność z nieboszczykiem, z osobą martwą, ze zmarłym, nie była, mogła zgodnie z prawem mojżeszowym wejść do świątyni przez 7 dni. Była rytualnie nieczysta. Ten kapłan zmierzał do Jerozolimy, być może. My tego nie wiemy, w którą stronę, czy szedł w tą, czy w tą stronę. Być może właśnie był jego dyżur w świątyni jerozolimskiej i widział tego człowieka na wpół żywego, dlatego omija go szerokim łukiem, ponieważ wiedział, że jeśli się do niego zbliży, będzie rytualnie nieczysty i nie będzie w stanie pełnić posługi przez najbliższe 7 dni. Co ten werset mówi do nas? Jeżeli leżysz poturbowany gdzieś przez grzech, pobity, poraniony, jeśli liczysz na to, że kapłan ci pomoże, to nie licz na to. Jeśli upowiem inaczej, jeśli upatrujesz pomocy w pastorze, w księdzu, to zapomnij o tym, on ci nie pomoże. To nie pastor ma moc, aby móc ci pomóc. I nie sugeruję, że z naszym pastorem Mirkiem coś jest nie tak. Nie, to jest fajny facet. Amen. Ten werset mówi do nas, że nie licz na księdza, pastora, na jakiegokolwiek innego człowieka, ponieważ oni nie mogą ci pomóc. Ale idźmy dalej, nadchodzi drugi. 32 werset, czytamy. Podobnie było z Lewitą. Przechodził tamtędy, zobaczył go, przeszedł na drugą stronę i oddalił się. Kto to jest Lewita? Ci z was, którzy czytacie Boże Słowo, wiecie, że Lewici to byli ludzie szczególnie oddzieleni dla Boga. Oni byli jako jedyni, to było jedyne plemię z 12 plemion Izraela, które nie otrzymało ziemi, wchodząc do ziemi obiecanej. I ich obowiązkiem było właściwie wszystko, co się działo wokół świątyni. Cała opieka nad świątynią, nad namiotem zgromadzenia, tą mobilną świątynią, która była w czasach jeszcze, kiedy oni podróżowali po pustyni, a później, kiedy już została wybudowana świątynia jerozolimska, oni pełnili wszystkie funkcje od porządkowych poprzez, nie wiem, uwielbienie. To przełóżmy to na nasze. Kim byli dziś, możemy powiedzieć, kim są Lewici? To służba porządkowa, to liderzy uwielbienia, witaki. Wiecie, co ten werset mówi do nas? Nie dość, że ci nie pomoże pastor, to nie pomoże ci nikt z liderów tego kościoła. Nie dlatego, że oni nie chcą, ale dlatego, że nie mają takiej mocy. Ale dlatego, że nie mają takiej mocy. To kto w takim układzie może ci pomóc, skoro nie oni, nie pastor, nie liderzy, to kto? No i tu się zaczyna najlepsze. Tu jest tak zwany perełka, wisienka na torcie. Nadchodzi Samarytanin. Ale nie myśl, że Samarytanin to jest brat lub siostra po twojej prawej czy lewej stronie. O nie. Ale żeby wam wyjaśnić, wiecie, ja długo tego nie mogłem uchwycić, dopóki nie zobaczyłem tego wersetu. Dopiero wtedy mi się wszystko rozjaśniło. Muszę was zaprowadzić do Ewangelii Jana 8 rozdziału. Mamy tam taką sytuację, że Pan Jezus znowu jest atakowany przez uczonych w piśmie i faryzeuszy. I oni ciągle w niego naparzają, a Pan Jezus jak na mistrza retoryki ze stoickim spokojem ciągle im odpowiada. I jak na prawdziwego mistrza ciętej riposty ciągle im po prostu odbija piłeczkę. I oni już nie wiedzą, co mają z nim zrobić, bo Pan Jezus ma ciągle rację. Co się dzieje z człowiekiem, jak ma ciągle rację? To oni już, wiecie, to człowiek zaczyna rzucić inwektywami. No i oni zaczynają obrzucać Pana Jezusa inwektywami. Wiecie, inwektywy się zmieniają z biegiem lat. W czasach okupacji to jakby ktoś do ciebie powiedział ty faszysto, no to poczułbyś się obrażony. W czasach PRL-u powiedzenie do kogoś ty ubeku, no to też byś czuł, że ktoś ci właśnie przywalił w policzek. Dzisiaj też się zmieniają już epitety. Ja ostatnio zostałem zwizywany od pisowców za to, że poprosiłem pana na kempingu. Byliśmy na kempingu, za nami się notabene nauczyciele, ciekawe. Urządzili niezłą libację. Tak głośno hałasowali, że dzieci nam budzili w przyczepie. I najgrzeczniej jak potrafiłem, podszedłem, powiedziałem, przepraszam najmocniej państwa, czy moglibyście troszkę ciszej, bo moja trójka dzieci nie śpi, nie jest w stanie spać w przyczepie. A pan do mnie, ty pisowcu jeden, dzieci se narobiłeś i teraz jeszcze będziesz mnie uciszał. Także epitety się zmieniają. Słuchajcie, i dokładnie w tej scenie dzieje się coś takiego. Oni już nie mają argumentów, tak jak ten pan z kempingu, więc mówią do Jezusa tak. Uwaga, Jana 8:48. Wiedzieliśmy, a nie mówiliśmy, że jesteś Samarytaninem. Słyszycie? Pan Jezus od dłuższego czasu był nazywany Samarytaninem. Przyczepili mu etykietę, dali mu taką ksywkę, moglibyśmy powiedzieć, Samarytanina. Pan Jezus co robi, opowiadając tą przypowieść? On nie tyle jako w mistrzowski sposób odpowiedział tym uczonym w piśmie, tak, macie rację, to ja jestem tym znienawidzonym Samarytaninem, którego odrzucacie, którym wzgardziliście, na którego ciągle plujecie. To nie tylko powiedział to do nich, ale również powiedział, nie wy jesteście w stanie pomóc tym wszystkim biednym ludziom. Nie wy swoim religijnym życiem jesteście w stanie pomóc tym wszystkim biednym, poranionym, chorym, zdemonizowanym ludziom, ale jedyną pomocą dla tych ludzi jestem ja sam. Tylko ja mogę im dać ratunek i tylko ja mogę przynieść im pomoc. Ale jeszcze w tej krótkiej przypowieści Pan Jezus streścił całe, absolutnie całe przesłanie Ewangelii. Ta historia, moi drodzy, to nie jest tylko i wyłącznie historia o miłosierdziu do drugiego człowieka. To jest historia o tym, co Pan Jezus uczynił, kiedy przyszedł na ten świat. To obraz Boga, który pochyla się nad grzesznikiem, który pochyla się nad każdym człowiekiem. To obraz Jezusa, który przyszedł, jak powiedziałem, na ten świat, przeszedł dokładnie tą samą drogę, co my. Zszedł z miejsca świętego i przechodził po tej drodze i szukał od rowu do rowu pobitych, poranionych, chorych. I nad każdym z nich litował się. Nad każdym z nich był w stanie uronić łzę. Taki jest nasz Bóg. Zobaczcie, co Jezus zrobi w tej historii jako Samarytanin. On jako jedyny z tych wszystkich ludzi, jako jedyny wzruszył się. Wszyscy tego człowieka mijali. Wszyscy. A on pochyla się, opatruje jego rany, zalewa je oliwą, winem i zanosi do gospody. Myślicie, że to wino i ta oliwa to przypadek? Łukasz nie popełnił błędu. W tych symbolach jest bardzo duża głębia. Oliwa jest symbolem Ducha Świętego i Pan Jezus za każdym razem, kiedy zaczynamy w głębi serca wołać do Niego, Boże, ratuj moje życie, bo się tak bardzo pogubiłem, jestem tak poraniony, to Pan Jezus za każdym razem, kiedy przychodzi, On jest pierwszy na linii frontu, żeby Ci podejść, pomóc, opatrzyć Twoje rany, zalać je oliwą, dać Ci Ducha Świętego. Drodzy katechumeni, ci, którzy bierzecie chrzest, dziś Pan Jezus zaleje wasze rany oliwą. On już wam dał Ducha Świętego, bo bez Ducha Świętego nie jesteście w stanie się, nie narodzilibyście się na nowo. Ale dziś w szczególny sposób otrzymacie wylanie Ducha Świętego, kiedy pastor i starsi będą się nad wami modlić. Ale Pan Jezus również później zalewa te rany winem. Czym jest wino i symbolem, czego doskonale chyba wszyscy wiecie, to obraz świętej krwi Chrystusa, która nas oczyszcza, obmywa ze wszelkiego grzechu. Jego ranami jesteśmy uleczeni. Ale zobaczcie, jaki piękny obraz tam Pan Jezus wymalował w tej przypowieści. On prowadzi ich do gospody. Gospoda jest symbolem Kościoła. To my, Kościół, kochani, jesteśmy tymi, którzy mają wszystkich tych poturbowanych, poranionych, których Pan Jezus dotknął, zalał ich rany oliwą i winem. My mamy obowiązek się nimi zająć. Pan Jezus mówi, przyjdę i po powrocie oddam wam wszystko. Jaka piękna obietnica. Jaka piękna obietnica tego, co Chrystus uczyni. A Chrystus przyjdzie ponownie na ten świat, czy ci się to podoba, czy nie. I odda każdemu z nas, każdemu, nad którym się pochyliliśmy, nad którym udzieliliśmy mu swojej pomocy, miłości, okazaliśmy mu swoją całe serce. On odda nam to wszystko. To jest powołanie nasze dla nas jako dla Kościoła. Kończę już. Kiedy już nie widzisz w swoim życiu nadziei. Jeśli jesteś w takim miejscu i nie widzisz w swoim życiu nadziei, nie wiem, czujesz się jak ten wędrowiec. Opuszczony, pobity, bez pomocy, bez nadziei. Może czujesz, że pogrążyłeś się w jakiejś depresji. To zawołaj z całego serca do Boga. Niech twoje serce krzyczy. Jestem przekonany, że ten wędrowiec, kiedy na wpół żywy tam leżał i widział, jak wszyscy go omijali, jestem przekonany, że wewnątrz duszy całe serce jego krzyczało: Boże, ratuj. Wiecie, nie wiem, gdzie ja bym był, gdybym w swoim życiu kilkanaście lat temu nie wołał do Boga tak jak ten wędrowiec. Czułem się dokładnie tak jak on. Byłem pobity, poraniony, tak się pogubiłem w życiu, że pamiętam, jak jechałem autostradą. Czułem, że jestem, że już... Wiecie, jak czytam ten obraz tego wędrowca, to czuję, przypominam siebie. Tak byłem pogubiony. Pamiętam, jak jechałem tą autostradą i mówię, Boże, jeśli Ty mnie słyszysz, jeśli Ty jesteś, jeśli naprawdę gdzieś zyskam chociaż przychylność Twoją. Pamiętam tą rozmowę do dzisiaj. Mówiłem, Boże, jeśli mnie słyszysz, jeśli naprawdę jesteś, to błagam Cię, ratuj mnie, bo ginę. To, co uczynił Chrystus w ciągu najbliższych kilkunastu dni, zmieniło całkowicie moje życie. Całkowicie. Pan Bóg w niesamowity sposób postawił wokół mnie ludzi. Ja nawet nie byłem świadom, że w tamtym czasie modliło się o mnie mnóstwo ludzi z różnych zborów. Baptyści, zieloni, katolicy otoczyli mnie taką modlitewną parasolem ochronnym. Bóg postawił przede mną pastora Mirka, który głosił mi Ewangelię. Nie wiem, kim byłbym dzisiaj, ale na pewno nie stałbym w tym miejscu i na pewno nie głosiłbym wam Ewangelii. Na pewno byłbym być może już w ciężkiej depresji. Ale w głębi serca wierzyłem, że Bóg jest mi w stanie pomóc i wierzę, że każdemu z nas, jeśli jesteś tu pierwszy raz, jeśli nigdy nie oddałeś życia Jezusowi, to chcę ci powiedzieć, Chrystus czeka na twój krzyk. A On na pewno podejdzie i ci pomoże. Bo On nigdy nikogo nie zostawia na drodze. Nigdy. W nikim innym nie ma zbawienia, czytamy w Dziejach Apostolskim, i nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. Żadnego innego imienia. Tylko Jezus Chrystus. Tylko Jezus Chrystus może Ci przynieść pomoc i ratunek. Tylko On. Dziś, wiecie, słyszałem ostatnio wypowiedzi ludzi, którzy zaczynają, duchowni, którzy zaczynają głosić, że wszyscy i tak pójdziemy do nieba, bo przecież Bóg nas tak wszystkich kocha. Nieważne, nie wiem, co słyszałeś. Może słyszałeś, że nieważne, czy wierzysz w Buddę, w Shiwę, Hare Krishna, w Allaha, to i tak pójdziesz do nieba, bo przecież wszyscy się modlimy do tego samego Boga. To jest kłamstwo i to nie jest prawdą. Ten fragment słowa mówi bardzo jasno i wyraźnie. Nie ma w żadnym innym zbawienia i nie dostaliśmy żadnego innego imienia pod niebem, w którym moglibyśmy być zbawieni. Pan Jezus Chrystus w innych fragmentach słowa powiedział: ja jestem drogą, prawdą i życiem. I nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Chwała Jezusowi. Oddajmy Mu chwałę. Panie, schylmy swoje głowy. Dziękujemy Ci, Ojcze, za to, że Ty dałeś nam Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że Ty okazałeś nam swoją łaskę, zmiłowanie, że dałeś nam Jezusa, który chodził po tej drodze i wyciągał tak wielu z nas z rowów, z krzaków, że uleczył nasze rany. Dziękujemy Ci, Jezu, za to, co Ty zrobiłeś, za to, że wyrzekłeś się samego siebie, za to, że nie przyszedłeś tutaj na świat, by zasiąść na tronie i królować, tylko, nie wiem, i siedzieć, nie wiem, na jakimś dworku, w murmurach, w pałacach, ale przyszedłeś po to i chodziłeś po drogach i nas znajdywałeś. I dziękuję Ci za to, że jesteś dobrym Bogiem, który kocha każdego człowieka, każdego. Gdzie my byśmy byli, gdyby nie Ty, Panie? Gdzie my byśmy byli, gdyby nie Ty? Tobie cześć i chwała, Tobie uwielbienie. Panie, modlę się o tych, którzy są na tym miejscu i którzy potrzebują Twojego dotyku nieba, którzy potrzebują uleczenia ran. Wyciągnij, Panie, ich z mroku. Objaw im, Panie, swoją łaskę, swoją miłość. Tak bardzo wszyscy Ciebie potrzebujemy. Tak bardzo Ciebie potrzebujemy. Tobie cześć i chwała. Tobie cześć i chwała. Amen.